Chcemy przywrócić elementarne poczucie sprawiedliwości, tak? O założeniach ustawy dezubekizacyjnej mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. W Sejmie odbyła się debata dotycząca projektu przeciwko obniżeniu emerytur byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL-u. Protestuje część opozycji.
Nie tylko niektóre ugrupowania sprzeciwiają się nowym rozwiązaniom. W dniu sejmowej debaty przed budynkiem parlamentu protestowały osoby, których ma dotyczyć ustawa. A świadczenia miałyby zostać obniżone w przypadku około 32 tysięcy byłych funkcjonariuszy, którzy służbę pełnili od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku. Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy w tym czasie ma sprawdzać Instytut Pamięci Narodowej. Wysokość uposażeń ma sięgnąć maksymalnie średniego świadczenia w ZUS. Jacek Sasin podkreśla, że chodzi o wyrównanie warunków życia.
Osoby, które były funkcjonariuszami reżimu, który wprowadzał w Polsce komunizm, który prześladował większość obywateli, dławił w Polsce wolność, no nie mogą czuć się dzisiaj w wolnej Polsce, wolnej i demokratycznej Polsce lepiej, nie mogą być sytuowani w lepszej sytuacji niż pozostali obywatele. No, ta ustawa zrównuje ich z sytuacją pozostałych obywateli. Mówienie o tym, że ci ludzie w jakiś sposób mają być napiętnowani, mają stracić swoje środki do życia, no jest zupełnie bezpodstawne w takiej relacji właśnie z tymi milionami Polaków, którzy właśnie żyją za te średnie emerytury, albo nawet dużo niższe niż średnie i muszą sobie jakoś tej sytuacji radzić.
Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nad wnioskami o odrzucenie projektu posłowie będą głosować na następnym posiedzeniu Sejmu. Istotnym aspektem ustawy jest fakt, że obecnie wiele osób represjonowanych w PRL żyje niekiedy nawet w skrajnym ubóstwie. Jednocześnie ich oprawcy często opływają w luksusy. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W Radiu Maria w aktualnościach dnia połączyliśmy się z panią Anną Kołakowską, radną miasta Gdańska, ale także najmłodszym więźniem politycznym stanu wojennego. Szczęść Boże, proszę pani, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Ustawa dezubekizacyjna po latach to sprawiedliwość czy zaniedbania polskiego państwa?
Myślę, że jedno i drugie. Przede wszystkim mamy takie przekonanie, że państwo polskie się dopiero odradza takiego właśnie nieistnienia praktycznie, że nareszcie mamy polski rząd i nareszcie staje się to, co powinno stać się 26 lat temu. Więc oczywiście chwała Bogu i chwała rządowi, że nareszcie stało się to, co się powinno stać dawno temu. No niemniej jednak jest to krok we właściwym kierunku, ale ja jako osoba represjonowana w stanie wojennym i wielu moich kolegów uważamy, że to jednak jeszcze za mało, bo jeśli dalej ci, którzy mieli dzisiaj najwyższe emerytury, będą mieli emeryturę rzędu 2000, to musimy pamiętać o tym, że najwyższe emerytury mają się ci, którzy największą odpowiedzialność podejmowali za to wszystko, co się działo w stanie wojennym, którzy wydawali rozkazy, którzy decydowali o wszystkim. I wydaje mi się, że najbardziej odpowiedni dla funkcjonariuszy aparatu represji i całego tego represyjnego systemu był zasiłek po prostu na życie, który pozwoliłby im żyć. Ja nawet nie mówię, nikomu nie życzę, żeby wegetował i nawet nie o takim myślę zasiłku, ale mam koleżankę, która przez lata w stanie wojennym ukrywała się, której dziecko zabrali, bezpieka zabrała do domu dziecka i ona dzisiaj ma, działaczka, taka bardzo aktywna działaczka KPN-u, dzisiaj ma 830 zł emerytury. I ona nawet jeśli na skominerze złożyłaby dwie emerytury do kupy, no to nigdy nie stałoby się tak, że będzie miała taką emeryturę jak właśnie cała ta bezpieka. Ale cieszymy się oczywiście, tylko że to się wydaje, że przede wszystkim powinna iść taka kompleksowa dekomunizacja Polski, bo gdyby ta dekomunizacja na wzór Norwegii została przeprowadzona, to dzisiaj nie byłoby tego jak gotu bez klików w mediach. Jeżeli te resortowe dzieci, tak jak w Norwegii, dzieci rodziców zostały pozbawione prawa do tego, żeby iść na studia, żeby piastować różne stanowiska ważne w państwie. Już nie mówię o funkcjonariuszach partii nazistowskiej. Tak samo myślę tu o funkcjonariuszach ZSPR-u, gdyby byli pozbawieni wpływu absolutnie na życie publiczne. I dzieci też byłyby pozbawione. Dziś sytuacja w Polsce byłaby inna. Po prostu ten krok do normalności byłby normalny dla wszystkich. Nikt tak by nie jazgotał, jak dzisiaj jazgocze bezpieka ich dzieci. Mam na przykład za znajomego to zbyt dużo powiedziane. Znam gdzieś tam na Facebooku, czasem wymieniamy się opiniami z synem człowieka, który był komisarzem wojskowym w Stoczni Gdańskiej. On dzisiaj jest oficerem Wojska Polskiego. I on jest właśnie obrońcą tych wszystkich przywilejów ludzi aparatu władzy z okresu PRL-u. Więc myślę, że właśnie, że są te zapóźnienia oczywiście, ale i tak jak mówię, chwała Bogu za to, że Polska zmierza we właściwym kierunku, że nareszcie jest rząd polski, który wie, na czym polega uczciwość i chce być uczciwy. I to, że się bardzo nam się podoba.
W Warszawie odbył się także w tej sprawie protest byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Na tym proteście wypowiedź pana pułkownika rezerwy Adama Mazguły. Cytuję, oczywiście były tam w czasie wojennym jakieś bijatyki, jakieś ścieżki zdrowia, ale generalnie jednak dochowano jakieś kultury w tym całym zdarzeniu. Koniec cytatu. Jak pani te słowa odbiera jako osoba, która doświadczyła represji w czasie stanu wojennego?
Wczoraj panu Mazgule, to pułkownik, który przechodzi mi przez usta, bo pułkownikiem to jest Łukasz Cipiński, to jest dzisiaj Maryl Paczko, ale nie on. Ja na Facebooka, na właśnie stronę Chorągwi Opolskiej, ZHP, którego, gdzie on jest komendantem, zwróciłam zdjęcie tych chłopców umordowanych w stanie wojennym. Nie wiem, czy nie sądzę, że byli kulturalnie zakatowani na śmierć, tak jak Emil Barchański, czy Piotr Majszczak, czy choćby właśnie Bogdan Włosi. Młodzi ludzie, przecież Emil Barchański miał 17 lat, jak go zakatowali. To samo Włosik czy Majszczak, 19 lat. Niedługo będzie w Gdańsku 16 grudnia odsłaniany pomnik Antoniego Brodawczyka, pomnik innych ofiar stanu wojennego. Przypominam sobie, jak siostra Antoniego Brodawczyka opowiadała mi, że na noc przed pogrzebem, właściwie w wieku przed pogrzebem, musiały się z mamą ukrywać w domu, gdzieś tam u znajomych, żeby na drugi dzień móc pójść na pogrzeb, bo istniała poważna obawa, żeby spieka ich nie dopuścić na ten pogrzeb. Ile przeżyły te kobiety, jako gehenne przychodziły, poszukując wieści o swoim bracie, mama, o synu, zaledwie 19-letnim Antoni Browarczyku, jak musiały zmagać się z tą bezdusznością tego obrzydlego aparatu partyjnego, nie tylko bezpieki, żeby zobaczyć zwłoki, żeby móc stanąć nad grobem syna. Przypomina mi się sytuacja z 80 roku sprzed sierpnia. Mój sąsiad Tadeusz Szczepański, wtedy też miał lat 18, zakatowany w sposób wyjątkowo okrutny przez bezpiekę. I dom jego mamy ciągle bezpieka nachodziła, straszyli tą matkę, straszyli syna, że starszego syna tak samo załatwią. Jak był podział Stadka Szczepańskiego w naszej parafii na Stogach, to koło kościoła cały czas jeździły radiowozy milicyjne, cały kościół był obsadzony przez bezpiekę. To właśnie dlatego wczoraj na stronie Komendy Chorągwi Opolskiej umieściłam te zdjęcia, ponieważ pan Barchański, pan Mazguła, niedawno dostaliśmy też taką właśnie korespondencję od jednego z harcerzy. Zachęcał harcerzy, żeby w mundurach poszli na demonstrację KOD-u, żeby bronili właśnie i tych SBC emerytur, i tych przywilei, i całego tego systemu, który próbuje podtrzymać KOD. I on wykorzystuje swoje, taki człowiek w ogóle ma kontakt z młodzieżą, to jest skandaliczne. Człowiek, który relatywizuje zbrodnie, który ściąga odpowiedzialność ze zbrodniarzy i on po prostu w takim duchu będzie wychował młodzież. Także myślę, że to jest właśnie ten problem dekomunizacji Polski, że to trzeba było zrobić jak najszybciej. Dzisiaj nie mielibyśmy Żakowskich i innych telewizji, nie mielibyśmy Lisa i tym podobnych ludzi. Polska byłaby normalnym krajem.
I do tego jeszcze bardzo cenna informacja w tej całej sprawie, pokazująca, jakie, kolokwialnie mówiąc, chore było państwo polskie. To przecież decyzją ministra Tomasza Siemoniaka pan Mazguła został awansowany na stopień pułkownika.
No i przecież nie on jeden. Ja dzisiaj dostałam wezwanie do prokuratury. Jestem już w charakterze oskarżony za blokadę Marszu Homoseksualistów w tym roku. I tak naprawdę, gdyby dekomunizacja była przeprowadzona od samego początku w policji, gdyby funkcjonariusze milicji, służb bezpieczeństwa i innych służb mundurowych z PRL-u nie trafili dzisiaj do policji, to myślę, że policja wiedziałaby, kto stoi po stronie prawdy, kogo należy sądzić, kto na kogo napadł, że to nie my na policjantów, tylko oni na nas napadli i powinni Marysie, no ale ta komuna dalej tam siedzi, oni będą dalej takich ludzi jak my, którzy stają po obronie godności, którzy mają poczucie wolności, których nie daje się skłamić, będą dalej nas ciągać po sądach i będą dalej nas represjonować. No i taką właśnie, z taką rzeczywistością musimy się zmierzyć, ale myślę, że prawda jednak zwycięży i ta Polska, wydaje mi się, mam taką nadzieję, jeśli rząd się nie podda, jeśli rząd nie ulegnie, no to w końcu odzyskamy Polskę i odzyskamy normalność w naszym życiu.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za ten komentarz i gorąco panią pozdrawiam. Bóg zapłać
również
panem Bogiem.
Również panem Bogiem pozdrawiam.
Drodzy Państwo, Sejm debatuje nad projektem ustawy dezubekizacyjnej. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia z panią Anną Kołakowską, radną miasta Gdańska, ale także najmłodszym więźniem politycznym stanu wojennego.